Tu Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura pierwsza gościni do nas już tutaj przybyła. Monika Widzicka, historyczka i etnolożka związana z Muzeum Krakowa. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło, że się widzimy, że się słyszymy z naszymi słuchaczami, ponieważ będziemy polecać wystawę, nową wystawę w jednym z oddziałów Muzeum Krakowa. Jest to wystawa mocno związana z dźwiękiem, z tym, czego możemy posłuchać i jakie dźwięki możemy też powspominać czy przywołać, no jakby gdzieś tam z przeszłości na przestrzeni historii. Wystawa Kraków, dźwięki, melodie, słowo. To jest wystawa, która tyle co się otworzyła w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa w Domu pod Krzyżem. Kilka dni temu był wernisaż, ale wystawa potrwa do 13 grudnia, więc jest sporo czasu, żeby się tam wybrać i żeby się z nią zapoznać. Moniko, to może pierwsze takie pytanie, zanim porozmawiamy sobie o tym, co na wystawie możemy i usłyszeć, i zobaczyć, rzecz jasna, to jak te twoje zainteresowania związane z taką audialną przestrzenią w ogóle miast, ale też przed chwilą tutaj w rozmowie, zanim weszłyśmy, wspominałaś też o nagrywaniu różnych maszyn, urządzeń, jak, skąd w ogóle się to wzięło? Czy to już się pojawiło na tych studiach historycznych, a może etnologicznych, czy zupełnie gdzieś później?
Tak, to dźwięki towarzyszą mi, zainteresowanie dźwiękami już od kilku dobrych lat. I jakby ta wystawa, którą dopiero co otworzyliśmy, jest trochę takim pokłosiem tych zainteresowań, ale zaczęło się wcześniej. Właściwie są ściśle związane z moją pracą w muzealnictwie, bo kilka lat, a już nawet dekadę temu, zaczęła się moja przygoda z nagrywaniem dźwięków, z rejestrowaniem dźwięków urządzeń przemysłowych, rzemieślniczych, generalnie zabytków techniki. Uczestniczyłam wtedy w projekcie najpierw Work with Sounds, później Sounds of Changes. To było takie międzynarodowe przedsięwzięcie, w ramach którego muzealnicy z kilku krajów europejskich tworzyli razem bazę dźwięków. Ta baza jest cały czas dostępna, właśnie jako Sounds of Changes. I tam rejestrowaliśmy odgłosy, no właśnie tych urządzeń, maszyn, które odchodząc w przeszłość zabierają też ze sobą określone zjawiska dźwiękowe. Tak? Ta dźwiękosfera towarzysząca pracy, ona też się na przestrzeni dekad bardzo istotnie zmienia. Więc te pierwsze moje zainteresowania były właśnie tutaj wokół historii dźwiękowej i tego właściwie zmienności audiosfery. I one, gdy zaczęłam pracę w Muzeum Krakowa, też się rozszerzyły na tą perspektywę po prostu miejskiej audiosfery z jej taką różnorodnością, dynamiką i również zmiennością. No i o tym w dużej mierze opowiada ta wystawa.
A czy to jest takie zainteresowanie generalnie takim pejzażem dźwiękowym? To jest teraz temat taki, no już od lat, no ale w Polsce można powiedzieć, że nadal, powiedzmy, świeży. Dopiero przecież jedna z ważnych książek Schaeffera została przetłumaczona, przełożona na język polski po wielu, wielu latach. Czy to jest stricte związane jednak z miastem, z przemysłem, z industrializacją?
Znaczy, dla mnie te dwa elementy są równie interesujące i ja tak staram się je łączyć. To znaczy ta perspektywa pejzażu dźwiękowego, czy właśnie audiosfery, ona rzeczywiście jest w tym momencie już coraz szerzej rozpowszechniona gdzieś w polskim dyskursie i przekłada się też na muzealnictwo, no bo ona jednak zaczęła się rozpowszechniać w kręgach akademickich, a ma już jednak takie przełożenie po prostu na działalność taką kulturalną, muzealniczą i opowiadanie o mieście z perspektywy dźwięków to jest jeden z takich obszarów mojego zainteresowania. A ten aspekt związany z już ściśle dźwiękami miejskiej infrastruktury, techniki, to jakby wiąże się z innym segmentem też moich zainteresowań. Właśnie tutaj wokół tego, jak brzmi miasto od takiej właśnie strony też trochę infrastrukturalnej, technicznej, tej najbliżej często będącej życia codziennego, no bo to są dźwięki, które jakoś tworzą taki soundtrack naszej codzienności.
Czy ty jesteś jedną z tych osób, która jeżeli gdzieś wyjeżdża, to bierze ze sobą dyktafon, tudzież używa tego, który ma w telefonie i po prostu zamiast robić zdjęć, rejestrujesz dźwięki?
Znaczy zdarza mi się nagrywać dźwięki, natomiast wolę chyba słuchać, tak zatrzymać się i... To też wymaga jakiegoś takiej intencji i refleksji, żeby się, będąc w jakimś miejscu, przemieszczając się, działając, skoncentrować na chwilę na tym, co słychać wokół. I chyba bardziej właśnie wolę tego doświadczać in situ. A nagrywanie dźwięków to też jest poniekąd związane też z rzeczami takimi, które robię w celu dokumentowania materiału audio.
Wspominałaś właśnie o tej sferze takiej przemysłowej, industrialnej. No ty wcześniej też wyczytałam, pracowałaś w Muzeum Inżynierii i Techniki Miejskiej w Krakowie. Tam, no właśnie, też trochę podobnymi rzeczami się zajmowałaś, w tym sensie, że ten dźwięk już tam był i te zainteresowania tam rozwijałaś i prowadziłaś też, z tego co słyszałam, spacery dźwiękowe. Więc taką rzeczą, czy organizowałaś?
Tak, to w Muzeum Inżynierii i Techniki miałam przyjemność też organizować spacery dźwiękowe i też taką, prezentowaliśmy też taką instalację dźwiękową. To było takie pierwsze podejście do tego, w jaki przestrzeń muzealną wprowadzić dźwięk i powiązać go z eksponatami. W 2017 roku tam prezentowaliśmy taką pracę dźwiękową Marcina Dymitera, Tramwaj Widmo. I to była taka pierwsza moja próba podejścia do tego, jak połączyć, jak może ożywić, to nie jest odpowiednie określenie, ale jak dołożyć tą warstwę dźwiękową do eksponatów, które na wystawie muzealnej z reguły są milczące, są nieme. A wykorzystanie archiwalnych nagrań, bądź też nagrań terenowych, bo wtedy akurat nagrywaliśmy te wagony tramwajowe w ruchu, to dokłada taki dodatkowy wymiar.
Ta historia tych dźwięków, do czego możemy wrócić, co możemy zaprezentować, no to oczywiście wiąże się z tą sferą techniczną, no bo to jest bezpośrednio związane z możliwościami rejestracji i tego, co się ewentualnie zachowało. Gdzie szukać? Gdzie są źródła? Po co sięgamy? Czy po co ty sięgałaś, pracując też nad różnymi swoimi wystawami i przedsięwzięciami, żeby takie dźwięki, no w tym przypadku miast, różnych przedmiotów, maszyn, odnaleźć i ich użyć, przywołać.
Pracując już ściśle nad wystawą Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa, to taką najszerzej zakrojoną kwerendę dźwiękową prowadziłam, bo jakby cały sens tej wystawy zależał od tego, czy uda się znaleźć materiał audio, archiwalne nagrania. I no, takimi miejscami, gdzie prowadziłam kwerendy, było Narodowe Archiwum Cyfrowe, które posiada zbiory audiowizualne, ale też archiwa radiowe. I tutaj akurat Archiwum Radia Kraków było jednym z takich ważnych zasobów i trochę nagrań właśnie z Archiwum Romany Bobrowskiej, Archiwum Efektów Dźwiękowych na wystawie zaprezentowaliśmy, więc to takie związki wystawy z radiem jak najbardziej zachodzą. Paradoksalne trochę czasami te źródła czy archiwa też były, bo takim ważnym dla mnie źródłem, które na wystawie prezentuję, jest film niemy. Co może być właśnie trochę nieoczywiste, bo no, nie ma tej warstwy dźwiękowej. Fragmenty dwóch filmów niemych z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego to są produkcje Szczęsnego Mysłowicza z końca lat 20. XX wieku. Szczęsny Mysłowicz był dokumentalistą międzywojennego Krakowa. Realizował właśnie w technologii kina niemego, ale realizował takie krótkometrażowe filmy dokumentalne. I one w bardzo interesujący sposób przedstawiają miasto. Właśnie z perspektywy takiego codzienności, tak? Prezentujemy tam fragment filmu Kraków, miasto zabytków, pamiątek przeszłości, który oczywiście prezentuje te główne zabytki miasta, ale pokazuje też ulice. ruch uliczny na Grodzkiej, na Floriańskiej, na Rynku Głównym ruch uliczny, który diametralnie różni się od tego, co znamy ze współczesności. Drugi taki film, Planty krakowskie, który rejestruje przejście wokół pierścienia Plant i też portretuje to miasto w 1929 roku, tak bardzo odbiegające jakby od w obrazie od tego, co dzisiaj rozpoznamy, odbiegające jednocześnie nie, te punkty styku właśnie cały czas są, ale jeśli sobie uruchomimy wyobraźnię, pomyślimy o tym, jakie dźwięki generowała tamta rzeczywistość, to stanowi taki naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zasób, bardzo ciekawe źródło, do którego można się odwołać. I na wystawie tak robimy. Prezentujemy te filmy nie my, zestawiamy je z widokiem tych samych miejsc w Krakowie współcześnie, ale do tego wprowadzamy ścieżkę dźwiękową, która jest właśnie takim kolażem nagrań archiwalnych i współczesnych, no, które w jakiś sposób dialogują razem.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura Monika Widzicka z Muzeum Krakowa. Rozmawiamy o wystawie, która tyle co została otwarta. Kraków, dźwięki, melodie, słowa. Wystawa, która do tej sfery audialnej krakowskiej się odwołuje. Przygotowując taką wystawę, miałaś nadzieję, czy taką chęć, czy takie zamierzenie, by ci wszyscy ludzie, którzy w tych słuchawkach podążają, biegają po mieście, czy w tramwajach, jednak te słuchawki na chwilę zdjęli i zaczęli słuchać tego, co ich otacza?
Trochę taka intencja stoi za tą wystawą. Intencja, aby zachęcić do tego, żebyśmy zwrócili uwagę na dźwięki, które nas otaczają. To oczywiście nie znaczy, że już trzeba porzucić słuchawki w kąt i tylko i wyłącznie rejestrować to, co wokół, bo element po prostu... Na wystawie też zresztą o tym opowiadamy, o tym, jak zmieniały się urządzenia do odtwarzania dźwięku i ich miniaturyzacja też wpłynęła na to, w jaki sposób słuchamy. Ale celem tej wystawy jest, poza tym, żeby opowiedzieć o dźwiękach, o tym, jak się brzmienie miasta zmieniało na przestrzeni dekad, to też zachęcić do słuchania, do tego, by po prostu doświadczać Krakowa również przez ten pryzmat audialny i czasami po prostu pójść na taki spacer dźwiękowy na przykład, żeby poszukać też takich przestrzeni, które dla nas dobrze brzmią, których lubimy być, których lubimy słuchać, bo to ten pejzaż dźwiękowy czy miejska audiosfera, ona w istotny sposób wpływa na to, w jaki sposób doświadczamy miasta, jak na komfort tak naprawdę życia w mieście.
Jak się też czujemy, czy możemy poczuć w jakimś danym miejscu, nie zdając sobie sprawy, że właśnie to, co dociera do naszych uszu, ma istotny wpływ na nas, na różnych poziomach. Zanim opowiemy o tym, co też można zobaczyć i usłyszeć na tej wystawie, to ty mi już przed chwilą powiedziałaś, że powstanie tej wystawy poprzedziła taka okołoroczna kwerenda twoja, poszukiwanie różnych dźwięków w archiwach, ale też nagrania terenowe, które robiliście.
Tak, bo wystawa w tej warstwie dźwiękowej łączy w sobie materiał archiwalny, głównie taki z połowy XX wieku. Znaczy najstarsze nagrania, które na wystawie prezentujemy, są z końca lat 30. I sięgamy tak właściwie do lat 70., nawet 90. Ale ten materiał archiwalny jest zestawiony właśnie z współczesnymi nagraniami terenowymi, które wiosną ubiegłego roku nie realizowaliśmy. Tutaj głównie Marcin Dymiter, który jest autorem też aranżacji dźwiękowej tej wystawy, przeprowadził.
Zamysł był taki. Znany artysta dźwiękowy. Dokładnie. Mocno działający od lat w tej sferze.
Tak. To właśnie tutaj dziełem Marcina na tej wystawie są kolaże dźwiękowe, które w każdej sali są zaprezentowane i one w sobie łączą właśnie tą warstwę nagrań archiwalnych i współczesnych materiałów dźwiękowych, a one były rejestrowane w bardzo różnych miejscach. Chodziło o to, o uchwycenie tego, jak brzmi dzisiaj Kraków, jak brzmi Śródmieście Krakowe, które jednak pod tym względem dźwiękowym tak istotnie się zmieniło, bo na wystawie odwołujemy się do tego, jak to historyczne centrum Krakowa brzmiało na początku XX wieku. Zestawiamy to dźwiękowo z tym, jak brzmi obecnie, co jest generowane też przez oczywiście ruch turystyczny, zmieniający się funkcje tej części miasta. Ale nagrania były realizowane też w oddaleniu od centrum, w różnych miejscach. Jedna z części wystawy, która tak dotyka tematu emisji, transmisji, zachęciła do tego, żeby spróbować nagrać dźwięki w różnych punktach miasta, które są właśnie z transmisją związane i są też, pozwalają uchwycić to brzmienie miasta na różnych wysokościach. Stąd było nagranie realizowane tutaj właśnie w budynku, właściwie z budynku Radia Kraków przy Alei Słowackiego, żeby uchwycić to, jak brzmi miasto, Aleje Trzech Wieszczów właśnie z tego punktu. Ale Marcin nagrywał między innymi brzmienie Krakowa z wieży telewizyjnej na Krzemionkach. Bardzo
to najwyższy punkt?
To był najwyższy punkt, tak, z jakiego Kraków został zarejestrowany. Bardzo, bardzo specyficzne nagranie, bo tam się przebijają odgłosy po prostu tego, co jest emitowane, tak, jakichś programów. Bardzo taki ambientowy, osobliwy dźwięk. Ale były też właśnie dźwięki ulic, nagrywaliśmy z Hejnalicy, z wieży Kościoła Mariackiego. Właśnie niekoniecznie hejnalistę, ale to, co słyszy po otwarciu okienka, gdzie jak dobiegają dźwięki rynku głównego tam na górę.
Kopce, tudzież jakaś też przyroda?
Realizowaliśmy takie nagranie z Kopca Kościuszki, też żeby usłyszeć to, co z miasta tam dochodzi. Stricte takich nagrań związanych z terenami zielonymi, z przyrodą w Krakowie nie robiliśmy. Częściowo wykorzystujemy nagrania archiwalne właśnie z fonoteki Radia Kraków, gdzie między innymi odgłosy ptaków na plantach, takie z połowy XX wieku są zarejestrowane. To już trochę może przechodzą do tego, jakie tematy na wystawie są poruszane, a jakie nie. To tak wątek dźwięków przyrody jest zasygnalizowany, ale też nie, przyznam, że nie, świadomie nie rozwijałam go jakoś szczególnie. Z jednej strony, mając na uwadze to, że całkiem niedawno o tych dźwiękach przyrody opowiada świetna wystawa Miasto Zwierząt, dokładnie. A drugim takim argumentem było to, że są pewne dźwięki, które, no właśnie, być może lepiej jest posłuchać jednak w naturalnym otoczeniu, naturalnym środowisku, a przeniesienie ich do muzeum nie zawsze będzie zasadne. I tutaj o tej przyrodzie pomyślałam właśnie jako o takim dźwięku, do którego mam nadzieję będziemy mogli w ramach spacerów dźwiękowych wyjść i posłuchać. Taki jest plan. A na wystawie raczej skupić się na innych tematach.
Dobrze, to te warsztaty i to, co jeszcze wystawie towarzyszy, może za chwilę. Wspomniałaś o tych różnych częściach tej wystawy. No więc powiedzmy o tym, opowiedzmy, jak to zostało podzielone, no bo musieliście usystematyzować ten ogromny, przepastny jakby obszar.
To prawda, to było największe chyba wyzwanie w pracy nad wystawą, bo kwerendy są fantastyczne, to jest to przekopywanie się przez materiał, gromadzenie jakby pomysłów, wątków, które można poruszyć, ale potem przychodzi ten najtrudniejszy moment, kiedy trzeba dokonać pewnej selekcji, ustrukturyzowania. I tutaj ta wystawa dźwiękowa mogłaby być właściwie zrealizowana na dziesiątki różnych sposobów, bo o wszystkim nie sposób powiedzieć. Chyba nie ma takiego celu, nie ma takiej potrzeby, żeby spróbować zmapować cały pejzaż dźwiękowy Krakowa. Dlatego na początek zaproponowałam takie cztery tematy, które na wystawie rozwijamy. To one są podzielone też, odpowiadają salom w budynku, w domu pod krzyżem i każda z nich wokół właśnie jednego takiego tematu jest skoncentrowana. I to jest temat miejskiego gwaru, tak? Dźwięków ulic, placów Krakowa. Drugi to jest temat dzwonów, ich obecności, ich roli w miejskiej audiosferze. Trzeci wątek związany jest z muzyką. Muzyką z jednej strony słuchaną w mieszczańskich domach, ale też tą graną na ulicy. I czwarty temat to taka puenta, której nie mogłoby zabraknąć, to wątek Hejnału Krakowskiego i jego transmisji radiowej, bo od tej strony chcieliśmy też o Hejnale opowiedzieć, jako takiej dźwiękowej sygnaturze Krakowa rozpoznawalnej daleko poza jego granicami.
No właśnie, która zaczęła się w 1927 roku, to taka ciekawostka, to rzeczywiście spora, długa historia.
Tak, to właśnie to jest ta uznawana, czy czasami taką informacją można się spotkać, że taka najdłużej nadawana regularnie audycja radiowa na świecie, to właśnie transmisja Hejnału Krakowskiego, właściwie równolatka Radia Kraków, bo transmisja Hejnału rozpoczęła się zaledwie kilka miesięcy po uruchomieniu rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia.
No właśnie, mamy tutaj na tej wystawie taki przekrój wręcz stuletni, jeżeli chodzi o to, jak daleko sięgamy wstecz w tę sferę audialną, jakie dźwięki przywołujemy. Wy tutaj, no właśnie, wspomniałaś już, to wybrzmiewało w różnych momentach tej rozmowy, o tym, że jakby zestawiacie, pokazujecie to, co było, a zniknęło, to, co się pojawiło nowego, co trwa ciągle, to cały czas gdzieś tam jest przemieszane i przywoływane.
Tak, to taka specyficzna dynamika właśnie tego pejzażu dźwiękowego. Zależało mi na tym, żeby pokazać właśnie tą dwukierunkowość, to znaczy z jednej strony zanikanie pewnych dźwięków, które dzisiaj już raczej są właśnie w rejestrze wspomnień obecne, albo uległy daleko idącym przekształceniom, a z drugiej strony trwanie dźwięków, trwanie, które przekracza właściwie granice pokoleń i stąd obecność tematu dzwonów i Hejnału Krakowskiego, jako takich dźwięków, które trwają pomimo upływu stuleci. Jest to coś bardzo szczególnego, myślę. Jeśli o dźwięku myślimy jako o czymś takim ulotnym, wydarzającym się i zaraz potem znikającym, a są dźwięki po prostu powtarzające się, które są takim łącznikiem z przeszłością, nienamacalnym, ale dostępnym przez medium słuchu.
Tak, i które są jakby elementem naszej tożsamości, no trzeba by o tym powiedzieć.
Tak, zdecydowanie tak. One są elementem tożsamości miasta, są czymś, co buduje poczucie zakorzenienia jego mieszkańców. No i w końcu są takim elementem też takiej naszej codzienności. Nawet jeśli rejestrujemy, nawet jeśli one gdzieś wybrzmiewają na drugim planie, ale one są obecne, tak? I warto po prostu na nie zwrócić uwagę.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura nadal z nami Monika Widzicka. Rozmawiamy o wystawie, która prezentuje przestrzeń audialną naszego miasta, miasta, w którym żyjemy na co dzień. Wystawa, którą można słuchać w domu pod krzyżem do 13 grudnia, to przypominam, wystawa już jest otwarta, także proszę się tam udawać i no właśnie zapoznawać się, może zmieniać może trochę swój stosunek do miasta, zwłaszcza do tego, co słyszymy, ale nie sama wystawa, nie zajęłaś się jako kuratorka tej wystawy tym, żeby, no właśnie, żeby przygotować, oddać nam, widzom, słuchaczom to wszystko, co w domu pod krzyżem zostało zrobione, wykonane, ale też będzie sporo wydarzeń towarzyszących tej wystawie.
Tak, wystawa to, można powiedzieć, to pretekst do tego, żeby eksplorować tematy dźwiękowe na różne sposoby, bo elementem programu towarzyszącego są oczywiście zajęcia takie edukacyjne, lekcje muzealne, na które zapraszamy. Powstał program arteterapeutyczny Dźwiękoczuły Kraków, propozycja tematów zajęć adresowanych do osób z utrudnionym dostępem do kultury, która no właśnie łączy tą perspektywę dźwiękową też z innymi dziedzinami sztuki i wpisuje się w taki nurt też muzeoterapii. Jak również ważnym, myślę, elementem programu towarzyszącego wystawie będą spacery. Czyli właśnie propozycja do tego, żeby wyjść w miasto i posłuchać dźwięków, które w ich naturalnym środowisku, tak? Dźwięków, które, o których na wystawie wspominam, ale nie tylko. Bo trochę zamysłem jest to, że na wystawie koncentrujemy się wokół jednak historycznego centrum Krakowa, a w ramach spacerów dźwiękowych eksplorujemy inne przestrzenie. Stąd będzie spacer dźwiękowy po Podgórzu, żeby posłuchać specyfiki też dźwiękowej tej części Krakowa. Będzie spacer dźwiękowy po Nowej Hucie, żeby tam odkrywać tą dzielnicę i też, myślę, zauważyć różnicę pomiędzy tym, jak miasto różnie brzmi w różnych jego częściach. Bo jak mówimy sobie o pejzażu dźwiękowym czy miejskiej audiosferze, to by nasuwało takie skojarzenie, że to jest jakaś homogeniczna całość, a wręcz przeciwnie, to są pejzaże dźwiękowe Krakowa. Bardzo różne dla różnych części miasta. W planach też jest taki spacer, który będzie eksplorował od strony dźwiękowej przyrodę i Las Wolski, więc wątki, które właśnie na wystawie może niekoniecznie najtrafniej by były prezentowane, czy może nie ma potrzeby przenosić ich w mury muzeum, a lepiej ich posłuchać w terenie. To jakby jest jedna część, ale planujemy też cykl wykładów. I tutaj z kolei do wykładów, które będą realizowane głównie w formule online, zapraszamy badaczy audiosfery z całej Polski, żeby też posłuchać, dowiedzieć się, jak brzmią inne miasta, ale też rozwinąć pewne wątki prezentowane na wystawie i je skonfrontować z tym właśnie dziedzictwem dźwiękowym czy pejzażem dźwiękowym właśnie innych miast. I tutaj będziemy i dowiemy się co nieco o Warszawie, o hałasie w mieście, o tym, jak się w ogóle pojęcie hałasu rodziło na przełomie XIX-XX wieku. Posłuchamy o audiosferze powojennego Wrocławia. Poznamy kulturę Carillonów, która jest tak ważna dla Gdańska. Będziemy różne takie wątki w ramach wykładów eksplorować i ta część właśnie taka spacerowa rusza na wiosnę, rusza w kwietniu i również z wykładami startujemy w kwietniu i spacery i wykłady są planowane raz w miesiącu. Na bieżąco będziemy o tym informować na stronie muzeum.
No właśnie, więc zapraszamy do tego, żeby te informacje na stronie Muzeum Krakowa śledzić i brać udział w takich wydarzeniach, drodzy Państwo, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe, dla niektórych może nawet bardzo odkrywcze, jeżeli ktoś do tej pory w taki sposób nie patrzył, nie słuchał na miasto i nie interesował się w zasadzie tym wszystkim, co dociera do naszych uszu ze zewnątrz. A Moniko, ja cię chciałam zapytać też o to, czy są jakieś dźwięki, których już nie ma, a za którymi ty tęsknisz osobiście? Albo, no nie wiem, są dla ciebie jakieś na tyle ciekawe, że żałujesz, że już to akurat się nie pojawia?
Tak, muszę powiedzieć, mam takie dźwięki. Nie mogę powiedzieć, że za nimi tęsknię, bo ja ich nigdy w rzeczywistości nie słyszałam. Znam je tylko właśnie ze źródeł historycznych, ale fascynują mnie. Na wystawie o nich też oczywiście wspominamy. Chodzi mi o dźwięki tramwajów, dzwonków tramwajowych, zgrzyt wagonów tramwajowych sunących po ulicach Starego Miasta. Bo to jest jeszcze rzeczywistość no, pierwszej połowy XX wieku, właściwie od końca XIX do połowy XX wieku ruch tramwajowy dotyczył no, najściślejszego centrum Krakowa. Rynek Główny był takim ważnym węzłem, głównym węzłem komunikacyjnym do połowy XX wieku, na którym krzyżowały się niemal wszystkie linie tramwajowe. Tramwaje jeździły ulicą Floriańską, jeździły Grodzką, jeździły Sienną, Sławkowską, Wiślną, Szewską. zupełnie nie do wyobrażenia dzisiaj. I przyznam, że ten dźwięk to jest coś, co mnie fascynuje. I to był jeden z też z takich wątków, tematów, które powiodły mnie do pracy nad tą wystawą.
Czyli to Muzeum Inżynierii i Techniki absolutnie nie było miejscem przypadkowym w twoim przypadku.
Nie, to dużo inspiracji zasiało.
Mhm. Czyli za tym tęsknisz. No ja na przykład tęsknię, no to troszkę jest, ale nie w takim wymiarze. I tęsknię, no właśnie, to jest taka tęsknota, taka chwilowa, za dźwiękami takich prawdziwych targowisk, tych wszystkich jakby przekupek. Ja wiem, że to często były wrzaski, krzyki i w ogóle to był ogromny gwar. Czegoś takiego doświadczałam, mieszkając przez chwilę na Sycylii i tam rzeczywiście te właśnie takie targowiska, kiedy ludzie się zbierali i coś tam wystawiali, to one nadal były takie gwarne i rzeczywiście zupełnie inaczej wyglądały niż to jakby, co jest teraz już u nas. Chociaż no, na szczęście mamy ten stary, nowy kleparz, to całkiem nie zniknęło. Natomiast no rzeczywiście, to już jest zupełnie co innego.
To prawda. To też jest jedna z takich kategorii dźwięków, o których na wystawie opowiadamy. Ten głos przekupek, ale też zawołania wędrownych handlarzy, sprzedawców, tak, którzy odwiedzali podwórka kamienic jeszcze w latach 50., 60. I ta fonosfera targowisk, którą właśnie, tak jak wspomniałaś, dzisiaj możemy jeszcze usłyszeć na Starym Nowym Kleparzu, czy w innych placach targowych miasta, ale ona też się zmienia. Tak? To był zresztą taki ciekawy projekt dźwiękowy studentów Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kilka lat temu rejestrowali fonosferę targowisk właśnie, ale tam to właśnie, to już niekoniecznie jest zachwalanie towaru przez donośne nawoływanie klientów. Ta kultura handlu po prostu też się zmienia. A na wystawie prezentujemy między innymi takie archiwalne nagranie z lat 60. z rynku głównego w Krakowie, właśnie z odgłosami targu. Najprawdopodobniej to był któryś z targów takich Bożonarodzenia, właściwie poprzedzający święta Bożego Narodzenia. No wtedy handlowano właśnie choinkami, ozdobami świątecznymi i słychać te zawołania, słychać nawoływania, więc to jest jeden z takich nagrań, które też bardzo się cieszyłam, jak udało mi się do niego dotrzeć, bo chociaż namiastkę tego doświadczenia przywołuje.
Mm-hmm. No to drodzy słuchacze, trzeba się wybrać na wystawę koniecznie. Dużo takich ciekawostek powrotu do przeszłości, konfrontacji z teraźniejszością. Dużo tego na wystawie jest. Zapraszamy do Domu pod Krzyżem. To jest oddział Muzeum Krakowa. Monika Widzicka, kuratorka tej audialnej wystawy dotyczącej Krakowa, przestrzeni miejskiej audialnej krakowskiej, była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję i zapraszam również do oglądania i słuchania.
Tak, do 13 grudnia, przypominamy, ta wystawa jest dostępna dla odwiedzających, zwiedzających i zapraszamy też do tego, żeby śledzić informacje na stronie internetowej, bo też, no właśnie, te wszystkie wydarzenia towarzyszące wystawie, jak spacery dźwiękowe, wykłady, spotkania przeróżne, będą tam też ogłaszane.
Tu Radio Kraków Kultura.